Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W dzisiejszej audycji opowiemy o Światowym Dniu Misyjnym i trwającym obecnie w Polsce Tygodniu Misyjnym oraz o srebrnym jubileuszu wydawnictwa Missio Polonia. Świętuje ono w tym roku 25 lat swojej posługi na rzecz dzieła misyjnego Kościoła. Jaki jest sens tego dnia? O tym dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
W tym roku ten Światowy Dzień Misyjny, jak i też cały Tydzień Misyjny, zbiega się w czasie z obradami Synodu Biskupów na temat młodzieży. Zresztą w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny Ojciec Święty zwraca się właśnie do ludzi młodych, pokazując im, że również oni mają swoje konkretne miejsce w tym, aby misją pomagać. Zresztą mówi im, że tak naprawdę każdy z nich, jego życie jest jedną wielką misją do spełnienia, a celem tej misji jest świadczenie o Chrystusie i niesienie Chrystusa do każdego zakątka świata.
Co skłania młodych do tego, żeby angażować się w dzieło misyjne Kościoła?
Oczywiście ta najgłębsza i podstawowa motywacja to jest fascynacja Jezusem, Jego miłością i to pragnienie, aby także inni ludzie, nie tylko młodzi, w różnych zakątkach świata Chrystusa mogli spotkać. Ale myślę, że posługa misyjna ma też ten drugi wymiar. Może fascynować odmiennością kultur, odmiennością krajów, zwyczajów. Zresztą ludzie młodzi są niezwykle otwarci, ciekawi świata i angażując się w działalność misyjną, w animację misyjną, we współpracę misyjną, mogą doświadczyć tej inności, a jednocześnie ubogacać się, jak i wymieniać dary i doświadczenia.
Z roku na rok tej młodzieży, która angażuje się w dzieło misyjne Kościoła, przybywa. Czy to jest jakiś fenomen dzisiejszych czasów?
Ja myślę, że tak. Tym bardziej doskonale wiemy, że przez wiele, wiele lat, zwłaszcza osobom świeckim, trudno było z naszego kraju wyjechać na misję. Teraz liczba tych, którzy doświadczają krótkoterminowe czy dłuższe wyjazdy misyjne, przybywa. I co najważniejsze, myślę, że pogłębiła się świadomość, że każdy ochrzczony ma swoje miejsce i swoje zadanie w tym, aby misją służyć.
Czym różni się posługa misyjna młodzieży od posługi misyjnej już osób dorosłych, dojrzałych?
Bardzo często osoby dojrzałe, jeżeli tak można powiedzieć, to misjonarze w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ludzie młodzi mają mniejsze możliwości czasowe, więc najczęściej ten wyjazd to czas wakacji, bądź też jeden rok poświęcony temu, aby innym służyć, ale jednocześnie, aby samemu się i w perspektywie wiary i rozwoju intelektualnego, osobowościowego ubogacać.
Co w takim razie mogą angażować się od strony praktycznej młodzi ludzie?
Oczywiście warto wspomnieć o tych inicjatywach, które papieskie dzieła misyjne podejmują i które adresowane są do młodych, przede wszystkim Adomis, myślę, że dobrze znane naszym słuchaczom, adopcja misyjnych seminarzystów. Rozwija się też coraz bardziej młodzieżowy wolontariat papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Liczymy też na to i mamy już wiele takich doświadczeń, że ludzie młodzi, ci, którzy wyszli z ognisk misyjnych, z papieskiego dzieła misyjnego, dzieci, teraz jako młodzież, będą takimi liderami w tych ruchach, gdzie są, aby innych formować, aby innych pozytywnie zarażać zainteresowaniem dziełem misyjnym i wspieraniem tegoż dzieła.
Żeby młodzi mogli w sposób dojrzały podjąć to dzieło misyjne, potrzebują konkretnej formacji. Jakie propozycje oferują papieskie dzieła misyjne?
Wraz ze współpracownikami przygotowaliśmy zeszyty formacyjne młodzieżowego wolontariatu papieskiego dzieła rozkrzewienia wiary. To jest formacja rozłożona na 3 lata, która ludzi młodych ma przygotowywać do tego, aby jako dojrzali chrześcijanie, a więc po sakramencie bierzmowania, umocnieni Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania, rzeczywiście chcieli, ale także potrafili angażować się w pomoc misjom.
Czy to zaangażowanie misyjne młodzieży jest w stanie przełożyć się na większe zaangażowanie misyjne całego Kościoła, chociażby w Polsce?
No ja myślę, że to jest pytanie dotyczące choćby wspomnianych już obrad synodalnych. Przecież po to Ojciec Święty zwołuje synod poświęcony młodzieży, aby szukać dróg dotarcia do ludzi młodych, a jednocześnie, aby wykorzystać ten potencjał, który w nich tkwi, ten entuzjazm młodości, ale także entuzjazm wiary i aby oni ubogacali te struktury Kościoła, które już istnieją, funkcjonują. Można powiedzieć, przywołując też wypowiedź Ojca Świętego, że wszyscy jako Kościół nie możemy być taką skostniałą strukturą, bo wkrótce staniemy się muzeum i ta misja niesienia Chrystusa z radością zostałaby zepchnięta gdzieś na margines. A właśnie ludzie młodzi są tymi protagonistami, którzy mogą wiele pomysłów, wiele inicjatyw, przede wszystkim wiele zapału i radości w to dzieło ewangelizacji, w dzieło misyjne wnieść. Warto przypomnieć i podziękować wszystkim ofiarodawcom, że w ubiegłym roku za pośrednictwem papieskich dzieł misyjnych przekazaliśmy Ojcu Świętemu ponad 7 700 000 zł, z czego z samej niedzieli misyjnej blisko 5 milionów. Jest z czego się cieszyć, bo te ofiary z roku na rok wzrastają i to też chyba pokazuje naszą misyjną świadomość i konkretne zaangażowanie.
Jak plasujemy się na mapie Europy? Czy jesteśmy bardziej ofiarni, czy mniej niż inne kraje?
No oczywiście nasz kraj, wiemy o tym, szybko się rozwija. Niedawno dołączył do 25 najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. W perspektywie Europy jesteśmy w czołówce, zarówno jeśli chodzi o ofiary, ale przede wszystkim jeśli chodzi o inicjatywy. I to też na pewno jest bogactwo. Ja już kilkakrotnie na forum dyrektorów europejskich, ale także w ramach formacji najmłodszych, nowo mianowanych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych z całego świata prezentowałem inicjatywy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, po to, żeby inni też od nas mogli się uczyć, mogli wykorzystać nasze już sprawdzone doświadczenia. Z każdym rokiem liczba tych składanych ofiar wzrasta. Dzięki temu rzeczywiście Polska jest także przez naszych przełożonych w Rzymie zauważana i wychwalana. I oczywiście to wychwalanie to przede wszystkim wielki ukłon i podziękowanie tym, którzy ze swoich oszczędności, ale przede wszystkim z wielkiego serca materialnie dzieło misyjne na miarę swoich możliwości wspierają.
Na co przeznaczane później są te fundusze? Bo z tej składki, z papieskich dzieł misyjnych, one trafiają do Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
Tak, a potem kongregacja dzieli te środki właściwie w dwóch kategoriach. Najpierw na zwyczajne funkcjonowanie tych młodych kościołów, młodych diecezji, wikariatów apostolskich w Azji, w Afryce, w Oceanii. Druga część to wsparcie projektów specjalnych, projektów dotyczących ewangelizacji, organizacji różnego rodzaju spotkań, budowy kościołów, kaplic, formacji katechistów, częściowo środków transportu dla misjonarzy, ale także w ostatnim czasie przybywa sporo środków na ewangelizację za pośrednictwem mediów czy środków społecznościowych. Wiadomo, że na to potrzebne są duże środki materialne i część ofiar zbieranych w niedzielę misyjną na te właśnie dzieła jest przeznaczana.
Te amaré en la salud o en la enfermedad, yo te amaré en la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Yo te amaré hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré. En el pecado o en la gracia te amaré. Fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más.
W trakcie Światowego Dnia Misyjnego we wszystkich kościołach, parafiach i kaplicach zbierane są ofiary na rzecz Funduszu Solidarności prowadzonego przez Kongregację Ewangelizacji Narodów. Z niego finansowane są projekty misyjne na terytoriach misyjnych. O szczegółach mówi sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzywienia Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła, ksiądz Maciej Będziński.
Dzięki pomocy finansowej, jaką Polska przekazuje do Stolicy Apostolskiej, w tym roku będziemy mogli zrealizować w 8 krajach przeszło 40 projektów. Projekty te to są projekty specjalne, zaznaczam, a więc budowa kościołów, budowa kaplic, remonty klasztorów, budowy plebanii, miejsc tam, gdzie będą misjonarze mieszkać, a oprócz tego finanse, które są składane na niedzielę misyjną, one też służą w tak zwanej pomocy zwyczajnej, a więc dla utrzymania placówek misyjnych. Ogółem w zeszłym roku, bo podsumowujemy niedzielę misyjną 2017, zebraliśmy przeszło 1,2 mld dolarów. I z tych pieniędzy popłynie projekt do 8 krajów: Madagaskar, Rwanda, Tanzania, Zimbabwe, Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan.
Co udało się w ubiegłym roku zrealizować? Jakie projekty, gdzie?
Są to projekty, które wyznacza nam Stolica Apostolska. Nie mamy wpływu, gdzie te pieniądze popłyną, możemy tylko te projekty realizować. Są na świecie przeszło 1000 terytoriów misyjnych, czyli 1000 miejsc, gdzie ta pomoc nasza popłynie. Z Polski akurat 47 specjalnych projektów. Czego one dotyczą? Dzieło rozkrzywiania wiary jest bardzo często kojarzone z wszelkiego rodzaju budową, ale to nie tylko to. Formacja katechistów, formacja kapłanów, też i specjalne projekty Signis, czyli audiowizualne projekty, które służą tej ewangelizacji poprzez nowe media, poprzez social media, poprzez telewizję, poprzez radio, i takie projekty udało się zrealizować. Są też, jak każdego roku, bardzo prozaiczne takie projekty, bez których nie może się rozwijać kościół, a więc zakup ziemi pod budowę kościoła albo wybudowanie sali, gdzie będą się gromadzić katechiści, gdzie będzie gromadzić się młodzież. Pamiętajmy o tym, że te budynki misyjne, one są wielofunkcyjne. W niedzielę są to kaplice i kościoły, a w ciągu tygodnia bardzo często jest to użyteczność ogólnospołeczna. Tam są spotkania dla miejscowości, tam są szkoły, tam są jakieś meetingi, które są organizowane nie tylko przez misjonarzy, ale też przez społeczność, gdzie misjonarze działają.
A zatem w misyjne dzieło Kościoła możemy włączyć się poprzez naszą modlitwę, wyrzeczenia oraz ofiarę pieniężną.
Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Ale tak trudno w drogę jak nagle zostawić, graty choć odrapane, ale uzbierane, samochód, telewizor, lodówkę, mieszkanie i strach, w który się każdy przez lata obsprawił. Ale tak trudno wyjść nagle na drogę, na brzeg nieznany w ubraniu jedynym, i na bosaka pójść morzem za Bogiem, i jak Piotr jemu ufał, tak zawierzyć innym. Piotr się przewrócił, my też zatoniemy, lepiej czekajmy zamknięci za drzwiami. Niech ten przyjaciel przyjdzie do nas morzem ciemnym, wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele.
choćby was opuścili wszyscy przyjaciele. Jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele.
Cieszy na pewno to, że dzisiaj misjami interesują się szersze kręgi, nie tylko kręgi kościelne, bo widzimy, kiedy w telewizji pojawiają się bardzo dobre programy, felietony realizowane przez różne stacje telewizyjne, czasem niewiele nawet mające wspólnego z Kościołem, czy kiedy wydarzy się jakiś epizod misyjny, nie tylko męczeństwo, śmierć jakiegoś misjonarza, ale też jakieś wielkie wydarzenia światowe czy pielgrzymki, no to próbują to inni pokazywać. Też ta ilość świeckich, którzy chcą w jakiś sposób angażować się w działalność misyjną Kościoła, pokazuje, jakie owoce wydaje praca wydawnictwa papieskich dzieł misyjnych.
Powiedział ksiądz Andrzej Mulka, jeden z byłych dyrektorów wydawnictwa Missio Polonia. W tym roku wydawnictwo papieskich dzieł misyjnych w Polsce świętuje 25-lecie swojego istnienia. Przypomnijmy, powstało 24 sierpnia 1993 roku. Powołał je biskup Andrzej Suski. Była to odpowiedź na apel papieża Jana Pawła II zawarty w encyklice Redemptoris Missio. Pierwszym dyrektorem został mianowany ksiądz Jan Wnęk, kapłan diecezji tarnowskiej.
Przyjeżdżałem do Warszawy z południa Polski, mając 6 lat kapłaństwa. Nie wiedząc wiele zupełnie, jak wygląda proces wydawniczy, czegokolwiek, przyjeżdżałem tutaj, żeby wszystkiego się powoli uczyć. No i to były te pierwsze początki. Zaczynaliśmy oczywiście po małej poligrafii papieskich dzieł misyjnych, która została zlikwidowana, z długami. Później te długi wydawnictwo jakoś tak przez swoją działalność odrobiło. Wyszliśmy na prostą, to znaczy wynagrodziliśmy to, co tam gdzieś było zadłużeniem. No i zaczynaliśmy powolutku od wszystkiego. Oczywiście czasopisma nie miały tej szaty, którą mają dzisiaj. Świat misyjny chyba miał wtedy 8 stron tak składanych. Papieskie intencje misyjne, bo później dopiero były misje dzisiaj, były w takiej, no pewnie można by to określić, takiej sztampowej szacie, w ogóle nie przyciągającej. No i powoli zaczynaliśmy to tworzyć, ciesząc się każdym rezultatem. Pamiętam, że jak dołożyliśmy tam ze 2 strony do świata misyjnego, to przecież 2 strony dokładaliśmy koloru później, jeszcze więcej koloru, no to były dla nas to niesamowite osiągnięcia. Cieszyliśmy się jak dzieci. To trzeba powiedzieć, że chyba właśnie wywiązała się taka super atmosfera wśród wszystkich pracowników. Tam nie było podziału na wydawnictwo i pracownicy papieskich dzieł misyjnych, bo stanowiliśmy taką wspólnotę, rodzinną wspólnotę, rodzinę. No i wszyscy się cieszyli. No może to też ważne było, żeby tę wspólnotę było wypracować. W tym wypadku służyły temu też różne cele. Między innymi pamiętam nasze wyjazdy w Pieniny i to starsi i młodsi jechali w Pieniny, przeszliśmy tam jakieś szlaki. To były właśnie takie chwile wspólnego jednoczenia się i później w tej pracy byliśmy naprawdę razem. Pamiętam też, jak przyszedł nowy pomysł. No ja akurat wyrwany byłem z duszpasterstwa po 6 latach kapłaństwa i na wiele rzeczy też patrzyłem praktycznie. Wtedy się wzięły materiały liturgiczne w dzisiejszej szacie. Pamiętam, jak wtedy przyszedłem, to był przygotowany plakat, była jakaś statystyka przygotowana do teczki, ale już do teczki. No i jakieś tam kilka materiałów. No, ja od razu popatrzyłem, że duszpasterze potrzebują tego, co będzie dla nich praktyczne na każdy dzień. Na następny rok już zrobiliśmy na każdy dzień, a później dołożyliśmy w tej wersji, co dzisiaj jest, 4 razy wydawanie materiałów liturgicznych. No i to zwłaszcza tydzień misyjny bardzo się przyjęło w Polsce. Wszyscy księża z tego korzystają. Mają tak zwane, w pozytywnym znaczeniu na to trzeba patrzeć, gotowce, żeby wziąć je wykorzystać właśnie w nabożeństwach liturgicznych czy przy celebrze mszy świętej. I to cieszę się bardzo, że pewnie nikt nawet już tego nie wie, skąd się to wzięło, kiedy to się wzięło, to rok 1993, to składanie, tak, rzut na taśmę, bo to właściwie we wrześniu powinno być już w diecezjach, a my dopiero robiliśmy, drukowane było w Niepokalanowie, w wydawnictwie Niepokalanów. Tam, no niesamowite wielkie zasługi ku temu ma ojciec Rysiu Żuber, To był mój profesor, który wprowadzał mnie w Archania, pomagał mi. Może takim tempem strasznie uczniem nie byłem, bo jakoś się w netto połapało szybciutko. No i tutaj właśnie ten nasz zespół wydawniczy próbował sprostać chwilom. No później właśnie ta nowa szata misji dzisiaj, no to już była dla nas rewelacja. Oczywiście tu już zaangażowana była firma zewnętrzna do tego. No i znowu tutaj muszę wspomnieć pana Zbyszka Czuba, który przez swoje wydawnictwo razem w spółce pracował z moim kolegą Markiem. Nam tutaj bardzo, bardzo wiele pomógł. No i później te misje dzisiaj to już były no, jakoś dostosowane do obecnego rynku, zapotrzebowania, żeby to było miłe wziąć do ręki.
Kolejnym dyrektorem wydawnictwa Missio Polonia został ksiądz Andrzej Mulka.
Był to czas chyba dosyć dużych przemian w ogóle technologii drukarskich, wydawniczych. To, co przynajmniej tak na moje wyczucie trzeba było zmieniać szatę graficzną, czasopism, to się też wiązało ze zmianą technologii drukowania, bo pojawiła się możliwość całkowicie cyfrowego składu. Wtedy musieliśmy opracować nowe szaty graficzne, nowe formy składu, montażu. Pojawiała się łatwiejsza możliwość dostępu do fotografii, do misjonarzy, kontakt z tymi misjonarzami. Już był coraz bardziej ułatwiony, można było zamawiać artykuły, prosić misjonarzy z różnych części świata, aby na bieżąco coś tam relacjonowali, pisali. Dosyć dobrze już była rozwinięta współpraca z osobami świeckimi, z animatorami misyjnymi w diecezjach. Poprosiliśmy ich wtedy do współpracy. Dosyć duży zespół był osób zaangażowanych w opracowywanie materiałów misyjnych na tydzień misyjny, kolędników misyjnych, do pracy duszpasterskiej, przez cały rok do prowadzenia grup misyjnych w parafiach. Był taki moment, kiedy stanęliśmy przed wyzwaniem głoszenia czy mówienia o misjach w środkach masowego przekazu, czyli internet. Pojawiła się możliwość realizacji audycji radiowych, docierania poprzez różne rozgłośnie radiowe, bo były radia katolickie, wtedy w Polsce się tworzyły i też były próby publikacji muzycznych, na przykład wydaliśmy wtedy taką próbkę, muzykę afrykańską, płytę udało się mi nagrać, będąc u jednego z misjonarzy w RPA, w wykonaniu Zulusów, jakieś dźwięki na prostej formie jeszcze takiej cyfrowym zapisie, a później poddaliśmy obróbce. Zastanawialiśmy się, czy nie jest czas, żeby realizować jakieś filmy o misjach mówiące, przedstawiające tematykę zagadnienia misyjne. Odszedłem stąd w 2002 roku, czyli to gdzieś w 2001 roku był dosyć duży taki już przeskok, kiedy wydawnictwo już funkcjonowało na dosyć dobrych obrotach. No, możliwości były dużo większe już wtedy. Zaczęły się pojawiać na przykład nowe takie koperty misyjne dla dzieci komunijnych i nagle okazało się, że nowa szata graficzna spowodowała, że zamawiali księża bardzo dużej ilości, czy zaczęliśmy produkować pamiątki dla kolędników misyjnych i też było dosyć duże zapotrzebowanie. Czasem zastanawiałem się nad sensem wydawania tych publikacji misyjnych, bo czasopisma misyjne mają stosunkowo nieduży nakład. Kiedy byłem na jednej z wizyt misjonarzy w Peru, spotkałem tam wtedy świecką misjonarkę, młodą studentkę. Rozmawiamy i pytam się jej, jak ona się w ogóle znalazła tutaj, bo była u sióstr na takim projekcie misyjnym. I mówi, że kiedyś w parafii ksiądz jej dał do ręki taką gazetę Misję Dzisiaj. I mówi, tam znalazła adres do tych sióstr, skontaktowała się z siostrami, siostry ją zaprosiły i pojechała i jest szczęśliwa, że mogła doświadczyć czegoś takiego. Pomyślałem, że może dla tej jednej gazety, którą ta dziewczyna wzięła do ręki, może warto pracować te 4 lata w wydawnictwie.
Wraz z odejściem księdza Antoniego Mulki kierownictwo nad wydawnictwem objął Andrzej Lędzion. Jak do tego doszło? O tym dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Kiedy przyszedłem do papieskich dzieł misyjnych 8 lat temu, wówczas obecny dyrektor, pan Andrzej Lędzion, pełnił obowiązki dyrektora i powiem tak, po dość krótkim okresie namysłu i refleksji postanowiłem, że skoro mąż tak ogromne doświadczenie, tyle lat pracował, przez jakiś czas kierował jako PO tym wydawnictwem, to trzeba mu te obowiązki w pełni powierzyć. I myślę, że to było też takie przełamanie wcześniejszej tradycji, bo zarówno pierwszy, jak i drugi dyrektor to byli duchowni, którzy wnieśli ogromne bogactwo w czasie swojej pracy. No ale właśnie, wydawnictwo to nie jest posługa sakramentalna, więc myślę, że jest to doskonałe miejsce, aby ludzie świeccy ze swoimi charyzmatami, ze swoim bogactwem mogli dziełu misyjnemu służyć.
W ciągu 25 lat swojej działalności wydawnictwo Missio Polonia wydało ponad 6 milionów egzemplarzy czasopism i ponad 18 milionów folderów i materiałów informacyjnych. Z roku na rok oferta się powiększa. Posłuchajmy zatem o planach na przyszłość.
25-lecie działalności wydawnictwa papieskich dzieł misyjnych Missio Polonia to oczywiście doskonała okazja do pewnych podsumowań. Można by spojrzeć na te minione 25 lat jako na czas intensywnej działalności w zakresie wydawnictw, przygotowywania materiałów formacyjnych, liturgicznych. No i rzeczywiście ponad blisko 27 milionów egzemplarzy tego typu materiałów wyprodukowaliśmy. Ale myślę, że ten jubileusz to okazja, żeby zrobić nieco szersze podsumowanie, bo przede wszystkim wydawnictwo jest taką platformą spotkania wielu środowisk, wielu ludzi, począwszy od papieskich dzieł misyjnych, przez naszych przyjaciół misjologów, zwłaszcza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektorów diecezjalnych, animatorów, misjonarzy, bo tak naprawdę wydawnictwo to nie tylko książki, to nie tylko materiały liturgiczne, nie tylko foldery, ale to również obecność pracowników wydawnictwa w każdej inicjatywie, którą papieskie dzieła podejmują. Kongresy, czuwania, szkoła animacji misyjnej, wyjazdy animacyjne. Tam zawsze niejako na zapleczu albo też pod ręką są pracownicy wydawnictwa Missio Polonia. Patrząc w przyszłość, wiadomo, że wydawnictwo cały czas będzie pełniło rolę służebną wobec papieskich dzieł misyjnych, bo w tym celu zostało powołane, ale oczywiście pewnie będzie się zmieniał profil tej współpracy. Coraz częściej przygotowując pomoce animacyjne, formacyjne, idziemy już w stronę multimediów. Coraz częściej też korzystamy z mediów społecznościowych i myślę, że tutaj otwiera się taka szeroka furtka działalności wydawnictwa. Ale tak czy inaczej życzyłbym wydawnictwu, życzyłbym również nam wszystkim, którzy dzisiaj świętujemy, żeby wydawnictwo pozostało właśnie tą przestrzenią spotkania wielu środowisk, które wnoszą swoje bogactwo, swoje charyzmaty, swoją kreatywność po to, abyśmy wspólnie mogli służyć dziełu misyjnemu.
Jednym z akcentów jubileuszu była uroczysta liturgia pod przewodnictwem byłego dyrektora papieskich dzieł misyjnych, biskupa Jana Piotrowskiego. Wyrażając uznanie dla wydawnictwa i jego działalności, podkreślił on, że wszyscy ochrzczeni zobowiązani są do dawania świadectwa o Chrystusie. Intencja misyjna na październik. Ojciec Święty na spotkaniu z przedstawicielami Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego powiedział: uważajcie na 3 P. La preghiera, la poverta e la pazienza, a więc na modlitwę, ubóstwo i cierpliwość. Myślę, że Panu podobają się radykalne wybory. W związku z tym, bez względu czy Wasze wybory i decyzje będą osobiste czy wspólnotowe, niech zawsze będą wyborem modlitwy, ubóstwa i cierpliwości. W oczach Pana Boga życie konsekrowane nie jest ani lepszym, ani bardziej świętym, ani bardziej uprzywilejowanym od życia małżeńskiego, ale na pewno jest życiem, od którego świeccy mają prawo wymagać więcej. To właśnie konsekrowani, czyli przeznaczeni na wyłączną służbę Chrystusowi, nieustannie w Niego wpatrzeni, są znakami Jego obecności w świecie. Mają jak niegdyś On iść do ubogich, do tych, którzy zostali odrzuceni przez innych. Mają być głosem tych, których dzisiaj nikt nie słucha. To nie jest jednak łatwe. Konsekrowani to też tylko ludzie ze swoimi słabościami i problemami. Dlatego właśnie tak ważne są modlitwa, ubóstwo i cierpliwość. Modlitwa, żeby ze spotkania z Panem czerpać siłę do właściwego przeżywania każdego dnia. Ubóstwo, czyli nie tylko życie proste pod względem materialnym, ale też pełne zaufania Najwyższemu, bo ubogi to ten, kto wszystko ma u Boga i w Nim pokłada swoją ufność. I wreszcie cierpliwość. Cierpliwość do siebie samego, własnych ograniczeń, ale również do słabości innych, do systemów społecznych. Cierpliwość bazująca na pewności, że przecież ostatecznie to Chrystus zwycięży. Módlmy się zatem, aby wszyscy konsekrowani swoje misyjne posłanie realizowali z zapałem i radością w modlitwie, ubóstwie i z cierpliwością. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek listopada.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.